Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat, który chcemy Państwu zaproponować. Chwała komandorom, Polska pamięta. To z racji 60. rocznicy zbrodni komunistycznej, bo w więzieniu na Mokotowie zamordowano wybitnych oficerów marynarki wojennej. Przypomnę komandora Stanisława Mieszkowskiego, komandora Zbigniewa Przybyszewskiego i komandora Jerzego Staniewicza. To obrońcy, zasłużeni obrońcy Helu z roku 1939 i tak ta historia się dramatycznie potoczyła, że zostali zamordowani w roku 1952. 14 grudnia będziemy obchodzili w Gdyni, ale myślę, że i przez nasze rozmowy pójdzie ta informacja szerzej dalej, nie tylko w Polskę, ale i może w Europę, w Polonię, która też przeżywa bardzo to wszystko, co z historią naszą związaną. 14 grudnia w Gdyni-Oksywiu, tam będą odbywały się uroczystości, ale o nich za chwilę w rozmowach niedokończonych. Witam serdecznie gości, którzy są w naszym studiu. Szczęść Boże dla Państwa.
Szczęść Boże.
Pani Marta Mieszkowska, szczęść Boże. Synowa świętej pamięci zamordowanego komandora Stanisława Mieszkowskiego. Drugim naszym gościem jest pani doktor Barbara Pytko, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prezes rodziny katyńskiej w Gdyni, ale też przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego, specjalnie powołanego dla uczczenia pamięci zamordowanych komandorów organizacji uroczystości Ad Memoriam 14 grudnia w Gdyni. Jest z nami pan doktor Witold Mieszkowski, szczęść Boże. Pan doktor jest synem zamordowanego komandora Stanisława Mieszkowskiego, dowódcy floty. Jest pan architektem, urbanistą. I czwartym naszym gościem jest pan redaktor Piotr Szubarczyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Publicysta historyczny, członek Komitetu Obywatelskiego, moderator sesji popularno-naukowej w ramach uroczystości 14 grudnia, bo taka też będzie miała miejsce, tak, panie Piotrze?
Tak, bardzo bogaty jest program uroczystości, ale tu już doktor Barbara Pytko jako przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego przedstawi ten program.
Drodzy Państwo, chcielibyśmy na chwilę wrócić do historii. Będzie nam towarzyszyło nagranie z 1933 roku, my pierwsza brygada. Zobaczymy też kilka zdjęć, a po nich będziemy starali się też i o tym wydarzeniu, ale przede wszystkim o tym, co stało się 60 lat temu, z Państwem porozmawiać.
Legiony to żołnierska naluta, legiony to ofiary zło, legiony to żołnierska buta, legiony to straceńców los. My, pierwsza brygada,
Ani,
nie wierząc nam, że chcieć to mógł, że mieli krew osamotnieni, a z nami był nasz wrogi Bóg. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, nas to zrzuciliśmy, swój życia los na stos, na stos. My, pierwsza brygada,
Panie Piotrze, dlaczego my, pierwsza brygada? Pan chciał, żeby też szczególnie wybrzmiały te dawne lata, rok 33, to wykonanie my, pierwsza brygada.
Bardzo chciałem, byśmy rozpoczęli od pierwszej brygady nasze spotkanie. Tak sobie pomyślałem, komandorzy, o których będziemy mówili, wiele razy śpiewali tę pieśń, wiele razy stawali na baczność. To był taki drugi hymn Rzeczypospolitej, ale jest też, ojcze, szczególna okoliczność. Dziś jest 5 grudnia. 145 lat temu urodził się Józef Piłsudski, zwany Ziutkiem. Ten, który na przystanku Niepodległość, jak potem mówiono, wysiadł z czerwonego tramwaju. 145. rocznica urodzin marszałka Piłsudskiego, jednego z architektów naszej niepodległości. Więc myślę też, że marszałek Piłsudski odegrał wielką rolę, jeśli chodzi o koncepcję Gdyni, miasta, portu. Był niezależnie od politycznych polemik tamtego czasu, sporów, był niekwestionowanym przywódcą. Dlatego dzisiaj nie tylko wspominamy komandorów, ale także chcemy przypomnieć wszystkim Polakom, że mija 145 lat od urodzin marszałka.
Tak na Gdynię zawsze patrzyliśmy z podziwem, jak ona rośnie, rozwija się. Panie doktorze, to dzisiaj... Ale
zanim jeszcze przejdziemy do tego tematu Gdynia pamięta, to chciałbym jeszcze o marszałku Piłsudskim. To przecież on 28 listopada powołał marynarkę wojenną, polską marynarkę wojenną, bo taka była nazwa, polska marynarka wojenna, 28 listopada
18
roku.
Już
94. rocznicę tego zdarzenia, tego pierwszego dekretu, można by powiedzieć, powołującego marynarkę wojenną, obchodziliśmy parę dni temu w Gdyni, bardzo uroczyście. W obecności dowódcy marynarki, admirała floty Tomasza Matei. Otwarcie muzeum było marynarki wojennej w Gdyni właśnie. Także tutaj ta osoba, marszałka, jakby trwa w naszym...
Jeszcze nie był marszałkiem wtedy, był naczelnikiem państwa. Marszałkiem zostanie w czasie wojny z bolszewikami. Nie pamiętamy często, że bardzo ważne dekrety podpisał Józef Piłsudski jako naczelnik państwa. Powołał marynarkę wojenną, powołał lotnictwo, ale też ustanowił 8-godzinny dzień pracy, ale też ustanowił przy pomocy dekretu obowiązek szkolny. No, wiele takich rzeczy, o których dzisiaj się już nie pamięta, więc wspominajmy go każdego 5 grudnia, przynajmniej tego dnia.
Panie doktorze, to znaczy spisek komandorów czy proces komandorów, bo o tym chcielibyśmy też dzisiaj tą historię przypominając chociażby właśnie pana ojca.
No właśnie, no należałoby zacząć jednak od obrony Wybrzeża w 1939 roku, bo ci właśnie oficerowie, o których dzisiaj będziemy mówić, ci oficerowie byli obrońcami w Helu i wszyscy poszli do oflagu niemieckiego. To zdjęcie to dopiero powojenne jest, to jeszcze nie jest nasze. Dlaczego mówię o tym, że właśnie do Woldenbergu? Bo wszyscy, o których dzisiaj mówimy, a którym w okresie stalinowskim w Polsce zorganizowano fingowany proces, ci wszyscy oficerowie byli w Woldenbergu. Po wojnie wrócili do marynarki wojennej i jedni ochotniczo, drudzy powołani. Mój ojciec na przykład nie chciał wracać. Doskonale znał bolszewików, bo ojciec w wieku kilkunastu lat był w Rosji. Był bieżeńcem po I wojnie światowej i doskonale znał bolszewików. W związku z tym, mimo że wrócił z oflagu, no ze względu na matkę moją i na mnie, wówczas kilkuletniego chłopca, ojciec wrócił do Polski, odbudowywał po zniszczeniach wojennych port w Kołobrzegu, a następnie został powołany do marynarki wojennej, zakładał szkołę oficerską marynarki wojennej na Oksywiu. No ale przyszły lata 48-9, kiedy już oficerowie przedwojenni, fachowcy przedwojenni przestali być potrzebni. I aresztowano po kolei w roku 50-51 po kolei aresztowano najpierw komandora porucznika Zbigniewa Przybyszewskiego, szefa artylerii marynarki wojennej, potem jako drugiego właśnie mojego ojca, komandora Stanisława Mieszkowskiego, dowódcę floty. No i potem następnych, zastępcę mojego ojca, komandora Kasperskiego, szefa sztabu, komendora Wojcieszka, a na końcu jeszcze komandora Krzywca, a w końcu również przedstawicieli marynarki wojennej w sztabie generalnym, komandora Staniewicza i komandora Kraszewskiego. Też nie chciałbym, żebyśmy zapomnieli o ósmym spośród siedmiu komandorów, bo mówi się zawsze o sprawie czy o procesie siedmiu komandorów. Otóż chciałbym również powiedzieć o ósmym, który był aresztowany. To komandor porucznik, zastępca szefa sztabu marynarki wojennej, komandor Adam Rychel, którego w śledztwie doprowadzono do utraty zmysłów i w procesie nie brał udziału. Został z więzienia zwolniony, ale w bardzo złym stanie psychicznym. Niestety oficer ten zmarł już w 1958 roku, nie dożywszy 50 lat.
Jakie to jest, panie Witoldzie, jakie to jest straszne, można powiedzieć, komandor Rychel miał szczęście, bo nie stanął przed sądem. Pewnie zostałby skazany na śmierć, tak jak pana ojciec, ale jak to brzmi, że miał szczęście, bo prawie zwariował w tym śledztwie i został skierowany do szpitala jako osoba chora. No, był bliski obłędu i to go uratowało. Nie nadawał się, by być świadkiem w procesie pokazowym typu sowieckiego i to go uratowało. Ale jednocześnie, ojcze, tak jakby znak. Ja oczywiście nie przywiązuję wagi do liczby, do jakiejś tam magii, ale jest coś niezwykłego. Proszę sobie wyobrazić, że komandor Rychel umarł 6 lat później i był dokładnie w wieku komandora Staniewicza i komandora Mieszkowskiego. Miał 49 lat. Dożył tylko 49 lat po przesłuchaniach w gmachu informacji wojskowej na ulicy Oczki. Ten adres to jest po prostu, budzi przerażenie do dzisiaj. To jest Golgota. oficerów, żołnierzy, którzy dostali się w ręce sowieckich specjalistów. Ta informacja wojskowa, która przesłuchiwała, trzeba by to słowo przesłuchiwała wziąć w cudzysłów, pana komandora Mieszkowskiego, pana komandora Staniewicza, pana komandora Rychela czy pana komandora Przybyszewskiego. Świętej pamięci profesor Paweł Wieczorkiewicz powiedział, że to było UB do kwadratu, tak się wyraził. I mówił, że ludzie, którzy byli przesłuchiwani przez tych sowieckich oprawców, marzyli tylko o jednym, żeby ich oddano UB. Informacja wojskowa do września 1944 roku byli tam zatrudnieni wyłącznie Sowieci. To był główny zarząd informacji Wojska Polskiego i było 750 pracowników, wyłącznie oficerów sowieckich.
Tak, no głównym macherem od tego zarządu informacji wojskowej był Dymitr Woznesenski, prawda? Później oprawca...
Dzięć Karola Świerczewskiego,
dzięć Karola
który się kulą nie kłaniał.
Chyba no, najstraszniejszy oprawca na oczki właśnie w głównym zarządzie informacji to Anton Skulbaszewski, prawda? Ale ja bym tutaj powiedział, że nie tylko oczki róg Chałubińskiego i nie tylko Rosjanie. Ja bym chciał powiedzieć, że jednak zarówno mojego ojca, jak komandora Krzywca aresztowano tu, w Gdyni. I wcale tu nie było lżej. Tutaj działali niestety Polacy. Również w tej instytucji. Przede wszystkim mam na myśli Niedzielina, Eugeniusza Niedzielina.
Tylko, panie doktorze, drodzy państwo, jak to się dzieje, tak, że zasłużeni, bo to jest nie pierwszy przypadek, tak dzisiaj mówimy o komandorach, że ludzie, którzy zasłużeni są dla naszej historii, prawda, czy później, czy AK, cała wojna, no, spotyka ich taki los, prawda? Komu oni przeszkadzali?
To byli ludzie o najwyższych kompetencjach.
Przecież to też nie byli
ludzie, oficerów komendarowie.
Wzorce były wypróbowane już w Rosji, prawda? W Rosji sowieckiej. Natomiast tutaj pewne różnice ja widzę osobiście w sposobie wykańczania oficerów polskich. Wtedy, na samym początku, w 45, 6, 7 roku, kiedy oni byli potrzebni, żeby tutaj cośkolwiek się zadziało w tym kraju, który przecież był zniszczony przez wojnę. Oni w tym momencie już byli niepotrzebni. To znaczy, może nawet nie tyle niepotrzebni, ile już mogli być nawet względem władzy sowieckiej szkodliwi. Znaczy, oni byli niebezpieczni już. Przecież jeszcze w 1946-1947 roku nie było wiadomo jeszcze, jak się potoczą losy, prawda? Nikt nie wiedział, że Zachód będzie tak strasznie słaby i ślepy. Jeśli by się coś wówczas, to co się nazywało wówczas w cudzysłowie możliwość III wojny światowej, prawda? Zwróćmy na to uwagę. To oczywiście ci oficerowie, o których mówimy tutaj, pilnowaliby interesów Polski.
Przypomniało mi się, panie Witoldzie, rok 51, 1 września, zaczyna się rok szkolny. Pod jakim hasłem? Wychowamy nowego człowieka. Otóż pana ojciec, komandor Staniewicz, komandor Rychel nie nadawali się na wychowawców nowego człowieka. Sowieci używali wyrażenia nowa rzeczywistość i nowy człowiek. Co to znaczy nowy człowiek? Widzimy to na przykładzie harcerstwa. Likwidują drużyny starszo-harcerskie 49-50 rok i zaczynają od pionierów. Nie ma już symboliki harcerskiej, nie ma już ojczyzny, nauki, cnoty, nie ma krzyża harcerskiego. Zaczyna się sowieckie wychowanie. Wychować nowego człowieka, czyli Sowietę, homo sowietikusa, można było tylko poprzez ludzi, którzy byli odpowiednio uformowani. A wybitni oficerowie marynarki wojennej, nawet w warunkach Polski sowieckiej, byli dalej sobą. Byli tymi samymi ludźmi, których uformowała pierwsza brygada, których uformowała Duma z powodu budowy miasta Gdyni, portu Gdyni, których formowały lata o flagu niemieckiego. Tych ludzi nie dało się już po sowiecku wychować, dlatego uznano, że trzeba ich zlikwidować. Ja często porównuję los komandorów do losu najwyższego rangą oficera Wojska Polskiego w Polsce powojennej, generała Augusta Emila Fildorfa, pseudonim Nil. On nie prowadził żadnej działalności konspiracyjnej. Jego trudno nazwać żołnierzem wyklętym. Generał był odpowiedzialny za młodych ludzi, uważał, że taka walka nie miałaby sensu i on nie może ich zachęcać do takiej walki. A jednak się okazało, że i tak został aresztowany, i tak został zamordowany. Czyli mamy jak gdyby...
Też był potencjalnie groźny, prawda?
Groźny przez swoją formację.
I przez swój autorytet.
Przez swój autorytet. Ktoś nam powiedział, Basiu, pamiętasz, byliśmy w szkole morskiej, już nie pamiętam, kto to powiedział. Dziwicie się, dlaczego zostali zamordowani? Ponieważ zwykli marynarze stawali przed nimi na baczność. Ponieważ patrzyli na nich jak na swój wzór. Ponieważ ci sowieccy, jak to było, nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera, nie mogli na to patrzeć, ponieważ wiedzieli, że to są prawdziwi wychowawcy, to są prawdziwi oficerowie polskiej marynarki wojennej i trzeba ich było zabić. Trzeba ich było zabić, używając logiki sowieckiej. To był element rewolucji, wymiana elit, bo inaczej nie zbuduje się nowego, wspaniałego świata obmyślonego.
Pan doktor wspominał już krótko co do tego przebiegu i konsekwencji procesu.
No, ja jeszcze do procesu właśnie nie doszedłem, dlatego że chciałem mówić jeszcze o tym śledztwie, o którym tutaj pan Piotr rozpoczął swoją wypowiedź. Otóż zanim doszło do tego procesu, były te straszne śledztwa. One się nazywały śledztwa, ale to było po prostu dręczenie człowieka. Najbardziej wymyślne prowokacje. Ja od oficerów, którzy dostali w tym procesie dożywotnie więzienie i którzy wyszli w 1956 roku, koledzy mojego ojca, wiem, jakimi metodami posługiwali się oprawcy. Ja nie będę tutaj rozwodził się nad tym, dlatego że to są rzeczy powszechnie znane, poza tym trzeba byłoby sobie troszkę poczytać tych spraw.
Zacytujmy, ale... panie Witoldzie, komandor Wojcieszek wspominał pod koniec miesiąca po aresztowaniu dolne kończyny, oczy, gardło, struny głosowe, język, a przede wszystkim umysł przestały normalnie funkcjonować. Nogi nabrzmiałe od opuchlizny, nabrzmiałe gruczoły w gardle. Zmęczenie wzroku takie, że przed sobą widziałem nieistniejące w świecie przezroczyste rośliny i walące się na mnie wszystko, co mnie otacza. W głowie szum, ucisk i takie ogłupienie, że na zrozumienie najprostszych zdań potrzebowałem czasu. Stać bez oparcia nie mogłem, gdyż prądy bezsenności zwalały mnie z nóg. A komandor Wacław Krzywiec, zanim umarł, wypuszczono go na przepustkę, miał 48 lat, ponieważ wiedzieli, że on umrze. Do takiego stanu go doprowadzono, więc woleli, żeby umarł na wolności. Jak to słowo dziwnie brzmi, wolność w tej sytuacji. Otóż komandor porucznik Wacław Krzywiec dał takie świadectwo, zanim umarł. W okresie najcięższym w moim życiu, będąc zupełnie załamanym, wyniszczonym moralnie i fizycznie, utraciłem wiarę w sprawiedliwość, praworządność, uczciwość, wiarę w ludzi i w samego siebie. Zostałem doprowadzony do stanu skrajnego upodlenia, skoro zeznawałem na innych i samego siebie kłamstwa, bzdury sugerowane perfidnie mi podpowiadane w czasie śledztwa, to wziął w cudzysłów. Pod naciskiem śledczych powstawała historia, która nigdy nie miała miejsca. I kiedy oni, biedni, stanęli przed tym sądem, byli szczęśliwi, że będą mogli to odwołać. Wielokrotnie odwoływali, tylko że sądy były równie.
No, mój ojciec przed tym sądem, on doskonale wiedział, że zostanie stracony. Mówię, znał bolszewików bardzo dobrze i był świadomy tego. I w swojej obronie przed tak zwanym sądem, bo to też to jest osobna sprawa, umówienie tych oprawców z samego Najwyższego Sądu Wojskowego. Ojciec mój powiedział, że prosił sąd, żeby oszczędzono jego kolegom to, co mnie nie zostanie oszczędzone. Także miał świadomość tego. No i w ostatniej chwili jeszcze usiłował bronić kolegów.
Miał świadomość, że jest dowódcą floty, że jest za nich także
odpowiedzialny. A poza tym w tym tak zwanym spisku powierzono mu rolę, jako dowódcy floty, powierzono rolę, no jakby pierwsze skrzypce, prawda, granie pierwszych skrzypiec. To musiało się zgadzać z tym scenariuszem, który sobie wymyślił z Kulbaszewskim. Ale nie powiedziałem jeszcze, jakie z tych metod śledczych, tak zwanych śledczych, jeszcze stosowano. Więc wiem, że szantażowano wywózką mojej matki i mnie na Sybir. I wcale to nie były tylko pogróżki. To nie były pogróżki, bośmy potem po latach się zorientowali, że była na wybrzeżu taka lista, która w przypadku, gdyby się znaleźli chętni do jej realizacji, prawda, bo z tym było zawsze kłopoty, mieli bolszewicy, to my byśmy też prawdopodobnie pojechali za tymi oficerami AK, którzy z Rembertowa zostali przecież wywiezieni.
Czyli Sowieci nie do końca byli może zorganizowani na to, żeby was wziąć i wywieźć, bo
oczywiście,
tak by się stało.
Bo myśmy byli niegroźni. Tacy jak my, kobiety i dzieci były, bo ja byłem jeszcze, ja miałem wtedy jeszcze 12 lat, jeszcze byłem niegroźny, prawda? Mówił tutaj pan Piotr o tym, że chciano robić prawdziwego, zbudować prawdziwego człowieka.
Nowego człowieka.
No właśnie. Otóż pan prokurator, naczelny prokurator wojskowy, Stanisław Żarakowski.
Miał pan wątpliwą przyjemność rozmawiać z nim jako nastolatek.
No więc właśnie, ze mnie też chciał zrobić, kiedy miałem lat 14 czy 15 już w 53 roku, na 2 miesiące przed śmiercią Stalina, Żarakowski chciał ze mnie zrobić...
Pawkę Morozowa.
Tak. W momencie, kiedy mi zakomunikował w swoim gabinecie, że mojego ojca stracono, dzisiaj bym powiedział zamordowano, to powiedział do mnie, spytał mnie się, czy teraz wierzysz w sprawiedliwość socjalistyczną? Takie prowokacyjne pytanie do 14-latka. No oczywiście odpowiedziałem mu, że nigdy nie wierzyłem, nie wierzę i nigdy nie uwierzę. To znaczy, że do dzisiaj nie jestem prawdziwym człowiekiem.
Panowie, a jak to jest z historią? Przeżywamy za chwilę 60. rocznicę tego mordu. Jak to wyglądało w poprzednich latach? Bo w Polsce też bardzo trudno nam może odkłamywać historię cały czas. Jak gdyby, ja mówię, borykamy się z tymi wyklętymi, tak? Bo też jak gdyby przyjmujemy, że to nasi rycerze, nasi żołnierze wyklęci. A dla nas, czy dla was, to pokolenie nieugiętych, prawda? Bo my też jak gdyby temu ulegamy, że ktoś nam ich wyklął
pamięta,
i za takowych ich mamy.
Czy ojciec pamięta, co się działo w Sejmie, kiedy roztrząsano projekt świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych? Niektórzy posłowie bardzo pragnęli, by po śmierci prezydenta, zwłaszcza po śmierci prezydenta, by przyjęto ten jego projekt przez aklamację, by nie zmieniać nawet jednej kropki, jednego przecinka, że to byłoby piękne, bo to byłoby też uczczenie prezydenta Kaczyńskiego, który taką mądrą politykę historyczną prowadził, politykę odznaczeniową chociażby. Ale jednak grupa posłów uznała, że trzeba to zmienić. Tam była mowa w projekcie, że to jest dzień ustanowiony na cześć tych, którzy z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej dominacji. I ci posłowie dopisali z bronią w ręku lub w inny sposób. Wtedy wielu podejrzewało, że te słowa i w inny sposób służą po to, by pewnych wątpliwych bohaterów, odznaczonych nawet orderem Orła Białego, wiemy o kogo chodzi, zaliczyć do tej kategorii tych niezłomnych. Natomiast teraz ja sobie uświadamiam, że to jest tak jak z tym diabłem z Dziadów Mickiewicza, który zakopał ziarna, ale chciał oszukać człowieka i Pana Boga, ale z ziaren wyrosło zboże. Otóż myślę, że komandora Staniewicza, komandora Mieszkowskiego, komandora Przybyszewskiego, generała Nila nie można wprost nazwać żołnierzami wyklętymi w takim sensie jak Łupaszkę, czy Zaporę, czy Warszyca, bo oni nie dowodzili oddziałami leśnymi, ale w jakikolwiek inny sposób przeciwstawili się. Ciągle mi się przypomina ten ostatni rozkaz generała Okulickiego, że teraz jesteście, każdy z was jest dla siebie dowódcą. I oni byli dla siebie dowódcami. Dlaczego pan Witold mówi, że jego ojciec wahał się, czy przyjąć, czy iść do służby w tym tak zwanym wojsku ludowym, w tak zwanej marynarce ludowej, ale jednak poszedł do tej służby, chociaż znając...
Został powołany jako oficer zawodowy.
Panie Witoldzie, znając sowieciarzy, wiedział, co go może spotkać, ale jednak poszedł. I przypominam się, jak generał Nil mówił do swojej żony, napisała to w swoich wspomnieniach, nie wyjedziemy za granicę, zostaniemy tu, bo tu są moi chłopcy, moje dziewczęta, którymi dowodziłem, ci, którzy narażali i narażają w tej chwili swoje życie. Ja myślę, że pan komandor Mieszkowski chciał mieć wpływ na tych chłopców, którzy na ochotnika często przychodzili do marynarki i marzyli o tym, że tu przeżyją coś pięknego w marynarce, piękną przygodę, że będą służyć krajowi. On chciał mieć na nich wpływ. Tak samo komandor Przybyszewski, który był dla nich bohaterem obrony Helu.
A patrząc z perspektywy, myśmy, nie wiem, nie mieli tyle siły, czy tyle jakichś zdolności, żeby obronić się, tak? Przed taką skandaliczną historią, bo dla nas to też cieniem się kładzie.
Mordowanie takich... No to jest poważny mordowanie synów. Ojciec poruszył, to jest poważny temat. Ja też się bardzo często zastanawiałem, jakim cudem naród, który tak wspaniale się bronił w 1939 roku, który prowadził walkę z okupantem, ale i z Niemcami na wszystkich frontach II wojny światowej, jak ten naród szybko tutaj zgasł, powiedziałbym. Bo tych jednak partyzantów było...
Ci na wszystkich frontach, oni nie wszyscy albo...
Oni w większości nie wrócili.
Nie wrócili właśnie.
Oni w większości nie wrócili, mimo że władza tutejsza zabiegała o to, żeby oni wracali. Między innymi można powiedzieć, że obsadzenie na ten krótki okres między 1946 a 1950 rokiem, obsadzenie marynarki wojennej oficerami sanacyjnymi, jak to oni mówili, moim zdaniem było spowodowane tym, że oni chcieli, żeby jednak z zagranicy powracali tamci oficerowie, z którymi oni już by wiedzieli, co tu zrobili.
Wszelkie pozory musiały być zachowane, panie Witoldzie.
Najlepszy
towarzysz Tomasz Bierut, który idzie w procesji Bożego Ciała.
To oni wszystko
bo na tym etapie tak trzeba było, bo generał Sierow, który ułożył plan walki z Kościołem, tak sobie zaplanował, że Bierut pójdzie w tym roku na Boże Ciało pod baldachimem, pójdzie. To była wyjątkowo perfidna sztuka. Ja zacytuję znaną panią profesor, która miała poglądy, powiedziałbym, socjalistyczne, ale doskonale rozumiała system sowiecki. Świętej pamięci profesor Krystyna Kersten pisała tak. Sztuka sowieckiego systemu terroru wszczepionego do Polski polegała na takim dozowaniu strachu i poczucia złudnego bezpieczeństwa, by świadomość zagrożenia prowadziła do kapitulacji i zniewolenia, nie zaś jak podczas okupacji do oporu. Metody NKWD były bardziej wyrafinowane i skuteczniejsze niż metody Gestapo. Zatrzymanych bito, głodzono, trzymano w ciemnych, wilgotnych piwnicach, z których niektórzy wychodzili fizycznie okaleczeni, ale obok tego posługiwano się argumentami, obietnicami. Istotną rolę w łamaniu oporu społeczeństwa, zwłaszcza elit, odgrywała tak zwana akcja prewencyjna. NKWD-ści i funkcjonariusze UB przeprowadzili tysiące rozmów ostrzegawczo kuszących. Film The Soviet Story łotewskiego autora Edwina Snora, wyprodukowany przed paru laty, uświadamia nam, co to był system sowiecki. Przypomina nam, że kadry gestapo były potajemnie szkolone przez NKWD-stów, potajemnie przed całym światem, pod koniec lat 30. na terenie Związku Sowieckiego. Przypomina nam, że to był system o wiele bardziej wyrafinowany niż system niemiecki, co do którego mamy utrwaloną już opinię.
Bardzo dziękuję, bo tu mamy nierównowagę. Niewiasty siedzą z nami w studio. Pani doktor, pani jest prezesem rodziny Katyńskiej z Gdyni. Dlaczego ta rodzina akurat angażuje się w to wydarzenie w 60. rocznicę mordu polskich komandorów?
Myślę, że mamy wiele wspólnego. Moja rodzina doświadczyła również mordu okrutnego, zbrodni katyńskiej. Mój też został zamordowany w Lesie Katyńskim i ojciec pana Witolda Mieszkowskiego podobnie również został zamordowany. Czyli metody mordu były jednakowe. Był to strzał w tył głowy. I dlatego podjąłem się organizacji tych uroczystości, żeby wypełnić moją misję przekazania młodemu pokoleniu również pamięci nie tyle o ofiarach mordu katyńskiego, ale właśnie o przywróceniu pamięci ludzi, którzy kiedyś obronili polskie wybrzeże. Byli bohaterami, obrońcami Helu. Bardzo wielu dla Gdyni poświęcili swojej aktywności, swojej pracy. I może powiem, że na co dzień jestem również związana, ponieważ uczyłam też wnuków jednego z marynarzy, też pochodzącego z Gdyni. I właśnie ci wnukowie pokazali mi ślad swojego dziadka, który był marynarzem, ale również dotknęły go represje okrutne. Został skazany na karę śmierci, też w tych wyrokach odpryskowych. I właśnie poświęciłam trochę czasu, żeby po prostu odrobić lekcję historii. I wydaje mi się, że to jest właśnie ta powinność dla Gdyni. Gdynia dzisiaj pięknie się rozwija, ale Gdynia również musi pamiętać i Gdynia musi oddawać hołd tym ludziom, którzy to miasto budowali, którzy nam dzisiaj pozwalają właśnie żyć w takich spokojnych czasach. I dlatego wspólnie tutaj ze stowarzyszeniami, mieszkańcami Gdyni podjęliśmy właśnie tę pracę, która ma przede wszystkim doprowadzić nas do oddania hołdu, do pokazania sylwetek komandorów, ale również pokazania sylwetek marynarzy, którzy byli też represjonowani i do uczczenia ich pamięci w 60. rocznicę właśnie tych wydarzeń.
Bo tu trzeba dodać, Basiu, tak? Przepraszam, że my chcemy uczcić pamięć nie tylko komandorów. Nie tylko komandorzy zostali zamordowani. Byli mordowani zwykli marynarze, którzy na ochotnika szli do służby.
Bo tutaj pani prezes mówi o tym takim odprysku, prawda?
Tak.
Że tutaj my mówimy o tych trzech sztandarowych
postaciach.
Nawet niekoniecznie odpryski. Proszę sobie wyobrazić, z Kołobrzegu do Gdyni odbywa się rejs. Grupa marynarzy opanowuje statek i kierują go do Szwecji, ponieważ już wiedzą...
Okręt, przepraszam.
Okręt. Tak? Tu pan doktor
statek
Mieszkowski,
pasażerski, a okręt
choć architekt i urbanista to jest naprawdę okręt, ekspertem. Więc kierują okręt do Szwecji, proszą o azyl polityczny. Grupa marynarzy rezygnuje z tego azylu, mimo wszystko płyną do Gdyni. powinni im podziękować. A co te łotry robią? Aresztują ich, w sposób nieludzki ich przesłuchują, bo im wmawiają, że byli prowodyrami. To jest system sowiecki. Musi być winny, choćby nie wiem co. Dlatego, że sprawiedliwość sowiecka jest doskonała, zawsze znajduje winnego. Jeśli nie ma winnego, to się bierze niewinnego, który występuje w roli winnego. I ten chłopiec, mój Boże, ja mówię chłopiec, bo dla mnie 22-latek to jest prawie chłopiec jeszcze, skazany na karę śmierci, a poszedł do marynarki wojennej na ochotnika. Poszedł na ochotnika. Będziemy o takich zwykłych marynarzach
Będziemy też mówić.
Zanim pani Marta Mieszkowska, połączyliśmy się telefonicznie z panem doktorem Zbigniewem Szczurkiem. Panie prezesie, witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan doktor Zbigniew Szczurek to sędzia, prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku.
W stanie spoczynku.
Panie prezesie, pytanie o tą zbrodnię sądową. No bo jak tak może być, tak, że ci, którzy mają się opowiadać za sprawiedliwością, czy mają stać na straży sprawiedliwości, uczestniczą w czymś tak karygodnym?
Niestety tak było. Zbrodnia sądowa jest to zbrodnia, do której popełnienia dochodzi z wykorzystaniem prawa. Prawo służy do popełnienia zbrodni. I zbrodnią było wydawanie właśnie przez tych sędziów wyroków ze świadomością, że oskarżeni są niewinni, że przyznanie się do winy było wymuszone biciem, a na rozprawie było odwoływane. Profesor Witold Kulesza w latach 2000-2006, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, specjalista od prawa karnego, tak powiedział, że sędziowie, którzy wydając wyrok, mieli pełną świadomość całkowitej materialnej bezzasadności skazania i działali ze świadomością i wolą zamordowania swoich ofiar przy braku jakichkolwiek podstaw dla wyroku skazującego, popełniali morderstwo sądowe. Wydawanie wyroków przez sędziów tych sądów wojskowych w latach 44-55 w sprawach, w których zeznania świadków i wyjaśnienia oskarżonych przyznających się do winy było wymuszone biciem, torturami, skazywane i skazywanie bez dowodów było powszechne i sędziowie niestety to akceptowali. Mimo, że wiedzieli, że tak jest, akceptowali to. Według Kaftala sędziowie sądów wojskowych w świetle jaskrawych naruszeń prawa oraz sposobu prowadzenia rozprawy musieli wiedzieć, dlaczego tak czynią i jakie mają zadania. Zbrodnią sądową było skazywanie bojowników i nieraz bohaterów walk o niepodległą Polskę z tych samych przepisów, co zbrodniarzy hitlerowskich. Dla dodatkowego poniżenia żołnierzy Armii Krajowej więziono ich wspólnie ze zbrodniarzami hitlerowskimi. Natomiast w 1946 roku na Białostoczyźnie sędziowie wojskowi jeździli od wioski do wioski. Wyrok zapadał na miejscu, a rozstrzeliwanie odbywało się za stodołą na oczach zgromadzonej wcześniej ludności. Należy pamiętać, że skazanych przez sądy wojskowe często grzebano razem z kryminalistami. Ich mogiły zasypywano śmieciami, wapnem, betonem. UB walczyło z ciałami bohaterów, bo one symbolizowały niepodległą Polskę. W tym czasie był zbrodniczy system sprawowania wojskowego wymiaru sprawiedliwości. Bardzo często był on, jak wiemy, realizowany przez oficerów radzieckich w interesie tego państwa. Proces 7 komandorów, rozpoczęty 15 lipca 1952 roku w gmachu Głównego Zarządu Informacji przy ulicy Chałubińskiego w Warszawie, no był tragiczną farsą, w której prokurator i zespół sędziowski Najwyższego Sądu Wojskowego świadomie spełniał zbrodniczą rolę. Proces odbywał się podobnie, jak i pozostałe z tej serii, metodą sądów kapturowych w tajemnicy przed społeczeństwem. I może zakończyłbym tym stwierdzeniem, że zbrodnią sądową był nie tylko wyrok, ale wykonanie wyroków kary śmierci w stosunku do komandorów, którzy nigdy nie popełnili przepisanych im czynów.
Panie prezesie, bardzo dziękujemy. Czy jakieś pytanie do...
Ja tylko chciałbym dodać, chciałbym skorzystać z okazji i wyrazić swój wielki szacunek dla pana prezesa Zbigniewa Szczurka. W młodości jako nastolatek był członkiem antykomunistycznej młodzieżowej grupy. Mieliśmy tych grup ponad 1000 w kraju. Grupa nazywała się Orlęta z Gdyni.
Panie prezesie, jak się pan ostał? Jak się pan ostał?
Dobrze, nie przyznaliśmy się do winy. Wyczuliśmy, jakimi metodami chcą nas zmusić i udało nam się, krótko mówiąc.
Panie prezesie, a my tak po latach, co możemy dzisiaj uczynić, tak? Bo zderzamy się z tą niesprawiedliwością, z tą zbrodnią sądową, z tym knowaniem przeciwko takim narodom czy córkom narodu.
Co można zrobić? No niestety, zbrodniarzy już nie ukażemy, bo prawie wszyscy już nie żyją. Tylko utrwalać pamięć. Moim zdaniem najważniejsze w tej chwili jest, żeby o tym mówić, żeby młode pokolenie właśnie dowiedziało się i te córki, żeby z ludźmi rozmawiali, mówili, przedstawiali swój życiorys, jak musiały przeżywać te zdarzenia, które wiązały się z działalnością, zachowaniem rodziców.
Bardzo dziękujemy, panie prezesie, za słowo do nas. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Marta Mieszkowska. Pani Marto, gdyby można coś na temat ekshumacji, bo to też bardzo ważna rzeczywistość, to poszukiwanie tych doczesnych szczątków.
Tak, ja myślę, że problem tak zwanej łączki, bo o tych ekshumacjach w tej chwili mówimy na warszawskich powązkach, na tak zwanej kwaterze EU, czyli tak zwanej łączce, tam gdzie najprawdopodobniej, a w tej chwili już chyba prawie na pewno, leży przynajmniej kilkaset osób zamordowanych przez komunistów w latach od 48 do 54 mniej więcej. Jeszcze nie ma pewności, dlatego że ekshumacje się dopiero rozpoczęły i mamy nadzieję na następne etapy.
Wiele lat eksterminacji narodu.
No tam leżą, jak wiadomo już w tej chwili, ofiary zastrzeliwań właściwie z więzienia Mokotowskiego w Warszawie. I to dopiero począwszy od połowy roku 48, bo wcześniejsze pochówki, nazwijmy to, były w innym miejscu. I myślę, że problem tak zwanej właśnie tej łączki ma wiele aspektów. Po pierwsze, zacznijmy w ogóle może od pomnika, który tam powstał, jak tylko otworzyła się możliwość w roku 91. Tutaj mamy zdjęcie z odsłonięcia pomnika, którym komitet wówczas powstały, doprowadził do powstania takiego pomnika z tabliczkami, nazwiskami ofiar, o które wtedy były znane. Ta lista się stale powiększa i stale dochodzą nowe tabliczki. I już obecność tego pomnika była, nawiązując do tego, co pan sędzia tutaj mówił, była niebywale ważnym punktem w budowaniu pamięci właśnie o tych ludziach, o tym problemie, o prawdzie w polskiej historii, bo przez te lata, przez te 20 lat, które myśmy tam chodzili, najpierw z dziećmi, potem z wnukami na to miejsce, widzieliśmy, jak ta pamięć się, wiedza o tym miejscu i pamięć o tym problemie się rozszerza, jak tam przychodzą ludzie właśnie ze swoimi dziećmi, właśnie z wnukami, ludzie oczywiście, którzy tam mieli swoich bliskich, którzy myśleli, że tam mają swoich bliskich, bo to nie była nikt nie był tego pewien. Ale nawet i ludzie przypadkowi, nazwijmy to, którzy przechodzili tam i po prostu zobaczyli, co się dzieje. I takie miejsca są niebywale potrzebne właśnie, żeby budować pamięć, żeby odkłamywać historię, żeby prawdę rozszerzać, wiedzę o prawdzie historycznej. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest pamięć rodzin, które prawie od samego początku, mówiło się, wieść gminna niosła. No były jakieś tajemne przecieki, informacje, wiadomości o tym, że to jest właśnie to miejsce, gdzie wywozili z więzienia Mokotowskiego i zakopywali skrycie po nocy ofiary mordów sądowych. I już od pierwszych lat też skrycie chodzili tam ludzie i składali kwiaty i zapalali znicze na pustym miejscu, bo przecież nie było tam żadnych śladów, żadnych oczywiście krzyży, żadnych mogił, bo o to to już oprawcy zadbali. Ale ja mówię, ale te informacje się jednak rozchodziły i wtedy, wówczas kiedy już była jakaś możliwość, się otworzyła, że można było tam to miejsce w jakiś sposób upamiętnić, uświęcić, no to natychmiast jakoś postaraliśmy się to zrobić, a obecnie...
Tylko też ja tak powiem, że historia jest dramatyczna, tak, bo ktoś łaskę robił, że mogliśmy upamiętnić, tak? Ktoś nas przestał prześladować za to, że myśmy chcieli upamiętnić, a po 60 latach dopiero jest zgoda na to, żeby przeprowadzać ekshumację i wydobywać szczątki, by pokazać prawdę.
No, ja wystąpiłem o tę ekshumację, wystąpiłem do Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 20 lat temu. Od prokuratury apelacyjnej w Warszawie dostałem odpowiedź, że to jest moja sprawa prywatna, a nie publiczna. Już się budowało ten pomnik. Tutaj jest na tym zdjęciu, które ksiądz pokazywał, jest przecież premier Mazowiecki. Tutaj święci ten pomnik biskup Kraszewski.
No ja przepraszam, jeżeli jest premier Mazowiecki, tak, to ja się pytam, to co on tam robi, jeżeli pan od 20 lat tak czeka na...
To jest ten sam rok. Jednocześnie, w tym samym czasie, niezreformowany aparat prokuratorsko-sądowniczy daje odmowę tych ekshumacji. I to jest ta najsmutniejsza prawda.
A co się stało, że po tych 20 latach coś tąpnęło, odtajało, że jednak coś się zaczyna dziać?
No, po 60 latach takie pytanie do mnie, kiedy to jest całe moje życie?
Jeżeli państwo pozwolicie, ja myślę, że będziemy też mogli odpowiedzieć naszym widzom, bo jest już ktoś z nami. Bardzo prosimy. Halo, halo.
Halo.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca i państwa.
Dziękujemy pani.
I bardzo, bardzo serdecznie zdaję sobie sprawę z tego, jaką gehennę oni przeżywali, ponieważ ja mam swoją gehennę. Mój tato był oficerem legionów, był w szeregach, znaczy nosił szary mundur, piechurem był dwukrotnie odznaczony orderem Virtuti Militari za Lwów, za obronę, za pomoc w obronie Lwowa Orlentom i za Warszawę. I po prostu został zabity, zginął w wojnie w 1939 roku jako oficer, ponieważ uciekał z niewoli, doszedł do Krakowa, jakoś przetarł się, nie wiem, nigdy się nie dowiem, w jaki sposób mój tato zdołał to dotrzeć, ale w każdym razie w Krakowie ktoś uczynny pokazał, że to jest oficer Wojska Polskiego. Aresztowali go. W ciągu miesiąca został zabity w Oświęcimiu. Natomiast ja odpowiadałam za to, że mój tato był legionistą i oficerem. Ja nie miałam prawa do pracy, nie miałam żadnych praw. Jak ja powiedziałam, przecież jestem Polką, nikim nie jesteś i jesteś obcoklasowa. I do 56 roku ja nie miałam żadnej pracy, nie mogłam. Jak tylko dostałam pracę, to miesiąc pracowałam i wzywał mnie szef i mówił, proszę odejść, ponieważ muszę panią zwolnić. Niestety nie tego. Oczywiście przeżyłam gehennę, bo była bieda, bo była to po wojnie. I moja mamusia i w ogóle przeżywaliśmy koszmar. Ja wiem, że nie tylko państwo przeżyli straszną rzecz, ale nasi ojcowie, którzy bronili ojczyzny, byli oficerami naszego kochanego Wojska Polskiego. W ogóle cierpiały dzieci za to. Jak mogła cierpieć za to, że... Zresztą ja byłam dumna z mojego ojca. Ja, 13-letnia dziewczynka przed wojną mogła cierpieć za to po wojnie, że ojciec był oficerem. To była wielka niesprawiedliwość i tych niesprawiedliwości było mnóstwo. Ja mam koleżanki, które też cierpiały z tego powodu. Także chciałam tylko tyle powiedzieć, że nasza Polska, kochana ojczyzna, przeżywała koszmary. Właściwie my zawsze byliśmy przeklęci przez dwa narody, które nas brały w krzyżowy ogień. Jak nie z tej strony, to z tej strony.
Pani
Krystyno... I zawsze byliśmy po prostu prześladowani. Moja matka uczyła się po kryjomu języka polskiego, bo jeszcze za carskiej Rosji. I w ogóle to, jak ja usłyszałam opowieści moich dziadka, mojej mamy, mojego taty, który znał wszystkie całe pieśni, mnie uczył i tak dalej, i tego patriotyzmu polskiego, naprawdę prawdziwego polskiego patriotyzmu. I chciałabym, żeby wszystkich jakoś uhonorować, wszystkich, którzy przeżywali koszmary, wszystkich oficerów. Ja nie mówię, żeby wyszczególniać jakoś mojego tatę, ale ogólnie to była gehenna po wojnie. Nawet akowcy. Ja byłam w AK i później musiałam się ukrywać, musiałam męczyć się tak, że byłam sama akowcem. I co oni mieli? Moi koledzy byli mordowani właśnie na Chałubińskiego. W straszny sposób. Byli bici tak, że do nieprzytomności. I robili to właśnie Polacy. Polacy ich bili. To jest chyba koszmar niesamowity, że przelewano krew, Polak przelewał krew Polaka.
Dziękuję pani Krystyno za telefon,
państwo,
za to pani świadectwo.
Dziękuję za wysłuchanie
Boże,
mnie,
pani Krystyno.
Bo chociaż tyle wylałam z siebie tej goryczy i tego do dziś.
Bóg zapłać pani Krystyno, szczęść Boże.
Ja jednak muszę coś do tego dodać.
Bardzo proszę.
Bo jedna rzecz mnie tutaj mocno uderzyła. Ci Polacy. Otóż należałoby zadać pytanie, czy ludzie urodzeni jako Polacy, którzy oddali się w służbę sowiecką, gdyby można było zastosować kodeks karny Rzeczypospolitej Polskiej z 1932 roku, to za co byliby oskarżeni, panie Witoldzie? Były dwie takie kategorie najcięższych przestępstw. Zbrodnia stanu i zdrada narodu. Jaki był wyrok za to? Był tylko jeden wyrok. Kara śmierci. Wywiad Armii Krajowej pod koniec wojny i wywiad WiN, delegatury sił zbrojnych na kraj, potem WiN, stosował takie określenie POP, pełniący obowiązki Polaka. Pamiętajmy o tym, bo to jest taka kategoria pośrednia. Doktor Krzysztof Szwagrzyk, autor książki...
Czyli nie możemy tak wszystkiego brać na wprost, tak jak to widzimy, bo
słuchajmy
to jest za bardzo skrótowe. Tak?
Słuchajmy naszych braci Żydów, którzy mówią tak, jeśli się im pokazuje jakiegoś Żyda, który dopuszczał się zbrodni, to oni mówią, to nie Żyd, bo Żydzi tak nie postępują. Więc może czasami trzeba powiedzieć, to nie Polak, tylko pełniący obowiązki Polaka w państwie polskim, ale typu sowieckiego. Polska po wojnie nie była suwerennym bytem, była dominium sowieckim.
Chociażby widzimy to zmaganie się o ten pomnik dla KL Warszał, tak?
Tak.
Po niemieckim obozie, sowiecki obóz prześladowań i stąd tak
więc
trudno się...
Więc nie mówmy tak ochoczo, że to byli przejść. Polacy. Nas czeka nowa, wściekła awantura, bo my mówimy o tak zwanych obozach polskich, odnosząc to do Auschwitz na przykład. Ale szykuje się, jestem przekonany, w najbliższych latach nowa, wściekła awantura, ponieważ Niemcy powszechnie mówią o polskich obozach koncentracyjnych. Jaworzno i te inne tak zwane obozy pracy po wojnie.
Wszystkie obozy, które
tak zwana autonomia śląska
niemieckie.
Mówi o strasznych cierpieniach zadawanych przez Polaków Niemcom w Jaworznie na przykład, ale już nie mówi o młodzieży, o nastolatkach, których tam też maltretowano. Nie mówi o więźniach politycznych.
Wracamy do marynarzy.
Warto o tym pamiętać.
Czy mogę jeszcze wrócić, dlatego proszę. Że ojciec mnie zapytał właściwie o ekshumację. Zaczęłam od historii pomnika na Łączce. I chciałam wrócić do czasu, do dnia dzisiejszego, czyli właśnie do ekshumacji prowadzonych, których pierwszy etap na Łączce się zakończył. Tak, no, mąż cały czas o to zabiegał i starał się, no jak powiedział, z różnym skutkiem. No teraz rzeczywiście nieocenione tutaj w sprawie ekshumacji jest to, co zrobił profesor Krzysztof Szwagrzyk, który wreszcie udało się doprowadzić do tego, że te ekshumacje się rozpoczęły i zrobić tego pierwszy etap i obiecuje, jest przekonany, że uda się również następne etapy tych ekshumacji na Łączce przeprowadzić. I to, co on tutaj robi, to jest nieocenione, powiedziałabym, z kilku aspektów na to patrząc. Znaczy, po pierwsze, jest to nieocenione, wydaje mi się, dla rodzin tych, którzy tam leżą, że wreszcie uzyskają świadomość, że uzyskają grób swoich ojców, w większości ojców. Bo do tej pory myśmy tam chodzili z jakimś, jako na miejsce w zasadzie symboliczne, więc były domniemania, że tam są. W tej chwili jest duże prawdopodobieństwo, że można te domniemania będzie potwierdzić przez badania genetyczne, przez pobranie próbek DNA z ekshumowanych szczątek i od żyjących potomków, na co zresztą stale brak pieniędzy i to jest osobny problem, bo na to stale jest jakoś trudno o dotacje. Trudno jest uzyskać jakieś środki państwowe. I tu jest apel do władz może wszelakich, żeby jakoś jednak ten problem można było rozwiązać w wolnym państwie polskim.
Końcu.
Tak, po 20 latach wolnego państwa, żeby się jednak znalazły środki na odkłamanie historii, nazwijmy rzecz po imieniu.
Bardziej na te ekshumacje niż na stawianie ponownie pomników NKWD-stom, prawda?
Ile będzie kosztowało zrekonstruowanie pomnika czterech śpiących? Pan mieszka w Warszawie. Wie pan, ile?
Ma to kosztować jakieś krocie, nie wiem, 2 miliony złotych. Przydałoby się trochę tych pieniędzy na badania genetyczne tych szczątków. Taki zespół oddany też sprawie ze Szczecina robi w tej chwili badania genetyczne. Po 65 latach zrobienie takiego badania genetycznego resztek kości to jest nawet do 15 tysięcy złotych jedno badanie. Bo od żywych pobranie tej próbki, no to jest tam 400-500 złotych, prawda? Ale te porównania to są rzeczy bardzo skomplikowane. A przecież cały czas mówimy tutaj, że ona mówi o Łączce. A ile jest takich miejsc jeszcze w tym kraju? Zaczął profesor Szwagrzyk, zaczął od Wrocławia, bo jest z Wrocławia.
Na cmentarzu.
W Warszawie nie ma nikogo, który by to robił. Przecież pan profesor Szwagrzyk jest z Wrocławia, ze swoją ekipą przyjeżdża z Wrocławia tutaj. Ma co prawda w Warszawie sporo chętnych, zresztą zupełnych ochotników. Właśnie. Którzy poświęcają swoje...
Tak, to chciałam
4
właśnie...
tygodnie trwało w czasie wakacji.
Właśnie, chciałam powiedzieć, że to jest drugi aspekt tych prac ekshumacyjnych, które trwają na Łączce. To jest to, że ludzie, którzy to robią, zespół profesora Szwagrzyka z Wrocławia, zespół genetyków ze Szczecina, który poświęcił na to wolny swój czas, bo oni to robili w ramach swojego urlopu, ci ludzie, to jest jedna sprawa. A druga sprawa to są młodzi ludzie, którzy się tam pracowali z nimi jako wolontariusze. To byli studenci archeologii, studenci genetyki, to byli wreszcie zupełnie młodzi ludzie, niezwiązani nawet z tym, którzy przychodzili tam i prosili, błagali, żeby ich przyjąć, bo oni chcą w tym uczestniczyć. I taki młody człowiek, który nam mówi, i słyszeliśmy to, że on uważa, że to, w czym on tutaj bierze udział, to jest najważniejsza rzecz w jego życiu. Więc jeżeli są tacy młodzi ludzie, którzy to rozumieją i którzy w ten sposób podchodzą do tego problemu, to jest to jakaś nadzieja, że że warto to robić i że jest nadzieja, że ten problem no, jakoś nie umrze i że no, są ludzie, dla których warto to robić. I to
jest chyba podstawowa, nam determinacji, że nie to pierwsze, ale kolejne miejsce.
Że jest młodzież, która to podchwyci i która poniesie w jakiś sposób tą myśl dalej. Bo w końcu w całej tej sprawie głównie chodzi o te przyszłe pokolenia, żeby prawdziwa historia była przekazywana następnym pokoleniom.
Dziękuję. Bardzo prosimy.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi Janusz z Niemiec. Pochwalony jest Chrystus, Maryja zawsze i Dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc chodzi o to, że przed kilku laty oglądałem w Niemczech film Pasja. I po zakończonym filmie, kiedy światła się rozświetliły, mówię Die Juden raus aus Deutschland. Und dzisiaj mam odwagę powiedzieć SLD precz z rządu. To była taka moja refleksja.
To też pewnie, panie Januszu, na skróty, prawda, takie patrzenie, bo czy to coś zmieni w naszej rzeczywistości? My musimy pracować bardzo dużo nad swoją świadomością, a nie tak lewa, prawa, raz tych wyrzucimy, raz tych przepchniemy. Myślę, że tak. Pani prezes, jak to wygląda z tej perspektywy organizowania chociażby takich uroczystości, które zaplanowaliście 14 grudnia? Bo najłatwiej było, przesuń się, przesuń tamten, bo wiele jest oporu, tak, wewnętrznego i widzimy, tak jak chociażby pan doktor, 20 lat temu to już inna była rzeczywistość, inna była Polska, a dalej coś, mur betonowy, prawda, który...
Wydawało się, że będzie inna.
Tak, tak.
A jest podobna no do tej, teraz... co była.
Tak? Ta historia, tak?
Bo... To znaczy, bardzo starannie przygotowujemy się do tych uroczystości. Pracujemy już tutaj w takim zespole młodych ludzi na około pół roku. I wydawać by się mogło, że czasy są już dzisiaj, prawda, inne, żyjemy w wolnej Polsce, ale wiele życzliwych ludzi spotykamy na naszej drodze. Wielkiego wsparcia udzielił nam prezydent miasta Gdyni, Instytut Pamięci Narodowej, dowódca Marynarki Wojennej, prawda, kontradmirał, doktor inżynier.
Ale i tak to wszystko za mało.
Kontradmirał, doktor inżynier Czesław Dyrcz, rektor Akademii Marynarki Wojennej. Również byli żołnierze Morskich Sił Specjalnych z Formozy. I to wszystko bardzo ofiarne osoby, które po prostu jak gdyby objęły patronatem właśnie te obchody. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że też stąpam po nie bardzo bezpiecznym gruncie, ponieważ doświadczamy jeszcze też obecności osób, spotykając właśnie przy realizacji teraz przygotowań do tego projektu, spotykamy ludzi, którzy nie bardzo chcieliby, żeby te uroczystości się odbyły.
A chyba klamka zapadła.
Oczywiście
klamka
zapadła i tutaj po prostu chyba mamy też i opiekę Bożą nad tym dziełem, dlatego że nie chcemy, żeby to tylko było 14 grudnia. Więc wydyskutowaliśmy również pewien projekt edukacyjny, który będziemy kontynuować i depozytariuszami tego projektu będą byli żołnierze ze Stowarzyszenia Morskich Sił Specjalnych z Formozy, którzy w przyszłym roku zamierzają otworzyć wystawę poświęconą komandorom. Będzie to wystawa przygotowana profesjonalnie przez Instytut Pamięci Narodowej, która będzie odwiedzała wszystkie szkoły, które są związane z imieniem Marynarki Wojennej, ale również takie, które mają porozumienie właśnie tutaj z Marynarką Wojenną, a więc będzie możliwość wypożyczenia takiej wystawy. Myślimy o tym, żeby również po prostu takie uroczystości odbyły się też na Helu i w Kołobrzegu, bo komandor Stanisław Mieszkowski był pierwszym kapitanem portu w Kołobrzegu i też włączamy jak gdyby w zainteresowanie uczczeniem pamięci naszą panią prezydent Gdyni Ewę Łowkiel, która również po prostu udzieliła nam dużego wsparcia, jeśli chodzi właśnie o uczestnictwo młodzieży w tych uroczystościach.
Pani prezes, bo tak spojrzałem nawet na jakąś stronę internetową, taka informacja krąży też w internecie, że jest taka sesja popularno-naukowa przygotowana Niewinnie Straceni, Zbrodnia Sądowa, Przywrócenie Honoru Komandorom. To od godziny 12:30, tak? Ale już od 9 rano. Modlicie się też za...
Tak, rozpoczynamy nasze uroczystości komandorów 13 grudnia o godzinie 18. To jest msza święta w kościele Ojców Redemptorystów w Gdyni przy ulicy Portowej 2. I to jest msza święta poświęcona ofiarom stanu wojennego i ofiarom terroru komunistycznego. I w intencji tej mszy również będziemy modlić się za komandorów. Po mszy wyjdziemy procesją ze sztandarami pod pomnik ofiar terroru komunistycznego na ulicy Puławskiego w Gdyni i 13 grudnia wieczorem zakończymy te uroczystości. Natomiast 60. rocznicę będziemy święcić w Gdyni Oksywiu 14 grudnia o godzinie 9 mszą świętą w kościele garnizonowym w Gdyni Oksywiu. I później o godzinie 11 odbędą się uroczystości pod tablicą pamiątkową w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu. To właśnie z tego małego kościoła najstarszego w Gdyni Oksywiu właśnie ksiądz proboszcz tej parafii, Tadeusz Kosecki, senior już, jak gdyby zainicjował pierwszą myśl, by upamiętnić tych komandorów, ponieważ na frontonie tego kościoła jest tablica właśnie poświęcona komandorowi Mieszkowskiemu, komandorowi Staniewiczowi, komandorowi Przybyszewskiemu. Będzie to uroczystość w procedurze wojskowej z oddaniem zapelem poległych, z oddaniem salwy honorowej i później w pięknym audytorium Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się sesja popularno-naukowa. Spodziewamy się młodzieży licealnej i tak uzgodniliśmy ze wszystkimi prelegentami, żeby był to przekaz czytelny właśnie do młodzieży, żeby wytłumaczyć młodzieży dokładnie, na czym polega właśnie ta zbrodnia sądowa w majestacie prawa. I również, żeby młodzież spotkała się z autentycznymi świadkami, z rodzinami.
Jakby...
Tak, z rodzinami.
Tak, mam też to jest... swój udział. Tam.
Bardzo dziękuję pani prezes. Jeszcze po słowie jednym do naszych widzów. Panie Piotrze?
Była tutaj mowa o dziele Krzysztofa Szwagrzyka. Napisał książkę Prawnicy Czasy Bezprawia, w której opowiada o ludziach, którzy skazywali naszych bohaterów. Najbardziej wstrząsający dla mnie fragment tej książki to są cytowane przez niego relacje rodzin tych sędziów. Z tych relacji wynika, że to byli wspaniali ludzie. Dobrzy ojcowie rodzin, bardzo troskliwi, bardzo zapobiegliwi. Zanim wrócili do domu, starannie myli ręce.
Dziękuję bardzo. Pani Marto?
Myślę, że w podsumowaniu powiedziałabym coś takiego w rodzaju apelu, żeby przekazywać jak najwięcej prawdy młodym ludziom, żeby oni mieli pojęcie o tym, co się działo w historii naprawdę, nawiązując do tego, co tu pan redaktor powiedział przed chwilą. Żeby było wiadomo, że zbrodniarze to są zbrodniarze, a bohaterowie to są bohaterowie. To, co do tej pory było bardzo zamazywane.
Tak za tak, nie za nie, a co nad tak to jest, od złego jest.
Pani prezes?
Ja bym chciała, żeby coraz więcej było filmów dla młodzieży właśnie o tych zbrodniach terroru komunistycznego. I pani Alina Czerniakowska, która będzie uczestnikiem też naszych uroczystości, będzie przygotowywała film. Zwraca się z apelem, może powiem, że zwraca się z apelem tutaj, prawda, do różnych władz, które mogą wspomóc w realizacji tego filmu, żeby można było ten film zrealizować, ponieważ środki, jakie w tej chwili zebrała, są bardzo skromne, ale myślę, że stać nas na to, żeby polskie społeczeństwo również obejrzało taki film dokumentalny z udziałem właśnie świadków, którzy jeszcze dzisiaj mogą podzielić się tą prawdą i swoimi losami.
My się możemy zdeklarować, że wyemitujemy go. To będzie nasza cegiełka.
Ale ojcze, nie o godzinie 1:05, jak telewizja polska, bo
nie,
telewizja polska wyspecjalizowała się w emitowaniu.
Panie Piotrze, mówimy o 18:00.
O 1:05, to jest taka ulubiona.
Panie doktorze, słowo?
Ostatnie słowo moje. Przede wszystkim tak, przekazuję tą pałeczkę, którą prowadziłem przez te 60 lat osobom, które przecież mojego ojca nie znały nawet. I to wszystko.
Bardzo dziękuję Państwu. Przyjmujemy. Drodzy Państwo, chwała komandorom. Polska pamięta na pewno Gdynia. Zapraszamy na te uroczystości 13 i 14 grudnia w Gdyni. Bardzo dziękujemy za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.